politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Ależ to był gorący dzień w polityce. Jakie wnioski, panie profesorze, płyną po pierwszym posiedzeniu Sejmu i Senatu 10. kadencji? Czy to była nowa jakość polityczna, czy też łamanie standardów?
Znaczy, na pewno to było coś nowego, dlatego że kilka takich bardzo symbolicznych rzeczy się wydarzyło. No choćby to usunięcie tych płotów sprzed parlamentu, które barierki. Były stałym elementem już właściwie od wielu lat. Grodziły ten Sejm jakby od ogółu obywateli. Tu także widać było wczoraj dużo większą swobodę pracy dziennikarzy, którzy rzeczywiście jakby no, nie byli stłoczeni w jednym miejscu, a dosyć swobodnie się po tym Sejmie przemieszczali. No,
i w końcu dostęp.
Nie wiadomo, czy ta zamrażarka już została usunięta, jak zapowiadał marszałek Hołownia, ale no, widać oczywiście, że jest nowa większość i trochę inny styl pracy, który tutaj został jak gdyby wyraźnie narzucony. Natomiast to, co się wczoraj wydarzyło, w gruncie rzeczy, w jakim sensie, biorąc pod uwagę ostatnie tygodnie, to było przewidywalne, dlatego że z jednej strony wydarzyło się to, co w ubiegły poniedziałek zapowiedział.
To może uściślając, panie profesorze, wybór marszałka Sejmu.
No właśnie.
Pierwszym tym sprawdzaniem sił, rozumiem.
Tak, to był pierwszy test dla spójności większości. Ta kandydatura Szymona Hołowni, ona była już zapowiedziana w piątek przy okazji ogłoszenia umowy koalicyjnej. No i to wszystko zadziałało. To znaczy widać było, że właściwie cała koalicja plus jeszcze znaczna część Konfederacji, chyba praktycznie wszyscy posłowie zagłosowali za nowym marszałkiem, za kandydaturą pani poseł Witek, 193 głosy, więc to w zasadzie głosy pisowskie, bo tak by wynikało z tej arytmetyki sejmowej.
Tak, bo jedna osoba akurat była chora.
Więc to tak wygląda. Potem, i to był ten pierwszy taki wyraźny sygnał, że ta większość się jakby zorganizowała i tutaj trzyma mocno. No i potem to zostało wieczorem potwierdzone w momencie wyboru wicemarszałków, gdzie rzeczywiście tam tak naprawdę dwie decyzje ważne zapadły niezwykle. To znaczy pierwsza ta decyzja o liczbie wicemarszałków, bo w przypadku Sejmu rzeczywiście jest tak, że no, to nie jest określone ani w Konstytucji, ani w regulaminie Sejmu. Sejm za każdym razem na początku kadencji w drodze uchwały musi określić, ilu tych wicemarszałków będzie i ta decyzja, która została podjęta, no to świadczyła o tym, że jakby istnieje taki zamysł, żeby wszystkie kluby były reprezentowane na tym poziomie wicemarszałków Sejmu i tu to przeszło bardzo gładko, bo to właściwie praktycznie jednomyślne mieliśmy głosowanie. No i potem zaczęły się głosowania personalne i tu rzeczywiście również to, co wisiało w powietrzu już od kilku dni, mianowicie te kontrowersje wokół kandydatury pani poseł Witek, no przyniosły ostatecznie taką sytuację, że koalicja jednak postawiła na swoim i zablokowała ten wybór, bo znowu rozkład głosowania był taki, że to jest PiS plus kilka głosów z Konfederacji padło za panią Witek, natomiast właściwie cała koalicja solidarnie zagłosowała przeciw. I podobnie bardzo jakby sprawnie i solidarnie przebiegało to w Senacie. No tam
Marek
większość też jest
otrzymał.
Bardzo...
Także możliwości bycia wicemarszałkiem.
Tak jest. I tutaj też, no też widać, że 66 głosów, no to jest dokładnie tyle, ile Pakt Senacki ma tych plus
no tak,
niezrzeszeni, więc tylko... widać, że ta większość trzyma się mocno w obu izbach.
Ale PiS mogło ostatecznie zgłosić do prezydium kogoś innego niż Elżbieta Witek. Dlaczego tego nie zrobiło?
Znaczy, to jest oczywiście efekt tej takiej narracji, którą PiS od kilku dni uprawia, no która wprost ustawia go trochę w roli ofiary i tutaj oczywiście owa ofiara właśnie niejako została złożona. No, czy to
wiedzieli
było...
przecież, że opozycja
tak.
nie poprze
ale to dokładnie,
panią marszałek.
To dokładnie o to chodzi. To znaczy chodzi o to, żeby teraz otworzyć taki rachunek krzywd, który Jarosław Kaczyński będzie ciągle przypominał. I oczywistym jest, że ta kandydatura póki co będzie ponawiana. Ja myślę, że to za chwilę, za kilka miesięcy jakoś po cichu PiS taktykę zmieni, no bo to rzeczywiście brak tego przedstawiciela w prezydium Sejmu jest kłopotliwy, zwłaszcza wtedy, kiedy z tak dużym klubem mamy do czynienia przecież. Ale oczywiście tutaj sytuacja jest jasna i to trzeba wyraźnie rozdzielić. To znaczy nikt nie kwestionuje, że PiS-owi się to miejsce należy. Natomiast no, rzeczywiście te zastrzeżenia, które są formułowane wobec tego okresu marszałkowania, że tak powiem, pani Elżbiety Witek, no, są na tyle poważne, że trudno było sobie wyobrazić, że ta kandydatura przejdzie, więc jakby to było w jakimś sensie zamierzone. No, tutaj PiS spodziewał się, że to głosowanie przegra, no ale to w gruncie rzeczy o to chodzi, bo właściwie już od wczoraj wieczorem właściwie wszyscy ludzie z tej partii, wszyscy posłowie właśnie wypowiadają się bardzo ostro na temat tego, jak rzekomo właśnie złamano prawo, obyczaje i tak dalej. No nic takiego oczywiście nie nastąpiło, dlatego że to, co można podciągnąć pod ten obyczaj parlamentarny, to jest zagwarantowanie miejsca w prezydium. I to zostało zrobione. To co się PiS-owi należy, to otrzymał. Natomiast no, to, że nie każda kandydatura jest akceptowana przez większość, to widać, że no właśnie to tak jest, prawda? Nie ma obowiązku w 100% akceptować wszystkich propozycji personalnych, czego PiS powinien być świadomy, bo sam to robił kiedyś w przeszłości. Jak popatrzymy sobie na przykład na rok 2005 czy na rok 2015, gdzie były osoby, choćby Stefan Niesiołowski czy Bronisław Komorowski, którzy startowali na wicemarszałków Sejmu i oni nie uzyskiwali poparcia ze strony PiS-u, który przecież był także wtedy najsilniejszym klubem, więc tu są analogie i jak mówię, no to jest
i wczoraj to przypominało.
Taka moralność Kalego się
ale
tu niestety
ucierpiał,
pojawiła.
Czy oberwał Marek Pęk przy tym wszystkim, odbicie się zrobiło na Senacie.
Pewnie tak, natomiast oczywiście, pewnie to był jakiś odprysk tego konfliktu, natomiast oczywiście może akurat ta działalność Marka Pęka w Senacie też nie była jakoś szczególnie nagłaśniana, ale on tam w poprzedniej kadencji też parę razy podpadł senatorom obecnej większości. No ponadto też ostatnio kilku takich bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi udzielił, które mu zapewne nie pomogły, ale to jest analogiczna sytuacja. To miejsce nie zostało obsadzone, to miejsce czeka na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że tutaj ten opór ze strony PiS-u będzie mniejszy i myślę, że w Senacie ten wicemarszałek pojawi się PiS-owski dużo szybciej.
To może nim być? Czy czuwa pan coś?
To znaczy tam jest wiele kandydatur właściwie, które choćby senator Karczewski przecież były marszałek Senatu, więc tam no jednak to jest 34 bodajże senatorów, więc naprawdę jest z kim wybierać, zwłaszcza, że to są raczej doświadczeni senatorowie, to tam nie ma za bardzo nowych osób. I podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o Sejm. Tutaj oczywiście nie sądzę, żeby akurat, można powiedzieć, większość była szczególnie wybredna, natomiast no jest parę nazwisk, które są nie do zaakceptowania. Myślę, że podobny los może spotkać choćby wicemarszałka Terleckiego z poprzedniej kadencji, że on może nie zostać zaakceptowany, czy na przykład gdyby ktoś jeszcze gdzieś tam odkurzył posła Kuchcińskiego, to też pewnie byłby z tym problem, ale myślę, że to są naprawdę pojedyncze osoby. Sądzę, że w klubie PiS można łatwo znaleźć polityków, którzy są dużo mniej kontrowersyjni i spokojnie na to miejsce w prezydium Sejmu będą zasługiwali.
A jakie znaczenie ma fakt, że marszałkiem Sejmu został ktoś spoza tych dwóch największych sił politycznych w Polsce? Czy zmienia to w jakiś sposób jakość naszej polityki? Znaczy, i czy sprostował pierwszemu zadaniu? Mam na myśli oczywiście Szymona Hołownię.
Zaczynając od końca, że on się dobrze odnalazł w tej roli, nawet zaskakująco dobrze, powiedziałbym, biorąc pod uwagę, że on jest debiutantem. On jest w gronie tych 117 posłów, którzy są po raz pierwszy na wiejskiej, więc on w tą rolę wszedł bardzo dobrze. Tu widać chyba to doświadczenie medialne trochę zaprocentowało, to zwłaszcza to jego pierwsze takie wystąpienie po wyborze, takie bardzo brawurowe, ono się chyba rzeczywiście spodobało i widać, że on się do tej roli w ciągu ostatnich dni dosyć mocno do tego scenariusza przygotowywał, właściwie żadnych kiksów tam nie było, to prowadził te obrady bardzo płynnie. Natomiast to oczywiście ma znaczenie, dlatego że to pokazuje, że rzeczywiście jest tak, że rządzi nami jakaś koalicja. To znaczy wracamy do takiego modelu rządzenia, w którym rzeczywiście ta władza się trochę rozprasza. To już nie jest tak, że właściwie jest jedna partia, która co prawda albo sama ma większość, albo jest takim dominującym elementem koalicji. No tutaj widać wyraźnie, że Koalicja Obywatelska sama skądinąd będąc koalicją czterech ugrupowań, no, przyjmuje taki styl jakby dzielenia się miejscami z jednej strony, ale z drugiej strony jednak zachowywania kontroli, bo proszę zauważyć, mamy oczywiście w Senacie marszałek Senatu, czy pani marszałek Senatu, to jest osoba właśnie z koalicji, dwie wicemarszałkinie Sejmu są także z koalicji, więc tutaj koalicja dysponuje bezpieczną większością w prezydium Sejmu, no bo jeszcze trzeba pewnie doliczyć i pana posła Czarzastego, i pana posła Zgorzelskiego, więc to tak naprawdę będzie na 7 osób, to będzie 5 reprezentujących koalicję. Natomiast no, to, że jakby najsilniejsze ugrupowanie tej nowej większości potrafiło się jakby odsunąć i jednak oddać ważne stanowisko, bo powiedzmy sobie szczerze, że to w hierarchii konstytucyjnej to jest druga osoba w państwie z jednej strony, ale z drugiej strony marszałek Sejmu, biorąc pod uwagę jego umocowanie, zwłaszcza w regulaminie Sejmu, no to jest osoba niezwykle ważna. I tutaj dla rządu ta współpraca z Sejmem jest niezwykle ważna i te relacje między właśnie Hołownią a Tuskiem jako tym przyszłym premierem, no będą musiały być dobre, dlatego że żeby ta machina legislacyjna sprawnie działała, na czym zależy rządowi, no to rzeczywiście tutaj obie strony muszą współpracować.
Na razie się udaje.
Na razie się udaje. Znaczy to było wczoraj widać wyraźnie, że tutaj jakby koalicja gra bardzo solidarnie, robi to w sposób taki bardzo, bardzo zgrany na razie. To pewnie nie zawsze tak będzie, ale ten początek jest taki bardzo, bardzo obiecujący i myślę, wczoraj naprawdę, nawet jeśli się gdzieś tam pojawiały jakieś wątpliwości, to bardzo dbano o pozory i tutaj widać było wyraźnie, być może państwo pamiętają, widzieli te obrazki po wyborze Szymona Hołowni, gdzie właściwie wszyscy liderzy, nie tylko tych głównych elementów koalicji, ale tych mniejszych ugrupowań natychmiast złożyli gratulacje. Widać było, że jest taka, że tak powiem, atmosfera wspierająca tutaj Szymona Hołownię. No zobaczymy kolejne działania, kolejne kroki, kolejne obrady już dzisiaj, więc zobaczymy, jak sobie będzie radził. No dzisiaj ma już do pomocy wicemarszałków. Więc
tak, i
może
pięcioro
być
wicemarszałków,
łatwiej.
Bosak, Czarzasty, Wilichowska, Niedziela i Zgorzelski. Jestem zaskoczona wynikiem, jeśli chodzi o głosowanie lidera, jednego z liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka. 272 głosy, najwięcej.
To znaczy tutaj...
Czego to wynikało?
No podobnie to wynikało po prostu z tego, że jeżeli już zapadła decyzja o tym, że jednak Konfederacja będzie miała wicemarszałka, no to już uznano tą sprawę, powiedzmy, za jakoś tam przesądzoną i załatwioną. Tym bardziej, że no jak popatrzymy na ten skład posłów Konfederacji, no to można było trafić gorzej, powiedzmy. Więc ta kandydatura Bosaka była do przyjęcia. No i tutaj... Widać było wyraźnie, że no, tam nikt nie chce tego wyboru blokować. Ja myślę, że on mógł liczyć i na głosy PiSu, i na głosy oczywiście własnego klubu. No i także wydaje się, że tam znaczna część posłów trzeciej drogi również wsparła tą kandydaturę. Przeciw była Lewica. I to też chyba nie wszyscy posłowie, Koalicja Obywatelska się wstrzymała od głosu, więc rzeczywiście tutaj uznano, że to jest kandydatura mimo wszystko do przyjęcia, a myślę, że to się dobrze stało, dlatego że ja myślę, że akurat tego typu, to jest obyczaj, to nie jest norma, ale to jest obyczaj warty kultywowania, że jeżeli ktoś ma klub, przebił tą barierę 15 posłów, prawda, no to wydaje mi się, że powinno się przyjąć, że to miejsce w prezydium Sejmu dla takiego klubu być powinno. I myślę, że akurat w przypadku Konfederacji, niezależnie od pewnych wątpliwości, które nam pewnie gdzieś tam się pojawiają, bo to zawsze dotyczy czy to tych radykalniejszych partii, ale wydaje mi się, że to była decyzja taka słuszna z jednej strony i rzeczywiście dająca też pole do tego, żeby z tą Konfederacją starać się jakoś normalnie ułożyć w tych pracach parlamentarnych, bo rzeczywiście taki gest większości był tutaj bardzo wyraźny.
Obyczajem w parlamencie raczej nie jest fakt, że dymisja rządu została złożona na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. Pan premier Mateusz Morawiecki. Tak się wydarzyło.
Czy to właściwie nie jest...
O czym to świadczy?
To nigdzie tak na sztywno uregulowane, kiedy to ma nastąpić. Znaczy konstytucja,
ale to nie jest tak, że...
Konstytucja mówi, że ma to nastąpić na pierwszym posiedzeniu. I
Nie, ja byłem trochę zaskoczony. Tak, premier Mateusz Morawiecki może tutaj nie uniknął upokorzenia.
Znaczy prawdopodobnie to chyba chodziło o to, żeby nie składał tej dymisji na ręce Szymona Hołowni, tylko właśnie. No jak mówię, tutaj mamy brak jakichś takich bardzo precyzyjnych przepisów. Mowa jest o pierwszym posiedzeniu. Natomiast no, kiedy się to wydarzy, no to oczywiście zależy od dynamiki tego posiedzenia. Natomiast tam były dwa elementy, jeśli już mówimy o tej kwestii rządu, dość zastanawiające. To znaczy, z jednej strony to było jakby w ten sposób, że przemówienie, to orędzie prezydenta, ono jak gdyby było już kierowane nie do Mateusza Morawieckiego i tego rządu.
Tylko do rządu Donalda Tuska. Wystarczy zobaczyć sobie treść, prawda?
Tak, dokładnie. Tutaj adresatem był Donald Tusk i jego przyszły rząd był adresatem tego orędzia. No i potem właściwie...
Nawet pewne warunki, bym powiedziała, które zostały już czy wskazane.
Tak jest. Natomiast no, również ta rezygnacja była przedziwna, bo to tak jak trochę mało ekspoze brzmiało, więc zazwyczaj bywały takie sytuacje, że prezes Rady Ministrów wychodził na trybunę i mówił jedno zdanie, no, tylko wskazując na przepis konstytucji, prosił marszałka o przyjęcie dymisji gabinetu i tyle. Natomiast no, wczoraj mieliśmy właściwie takie dłuższe wystąpienie, które nawet zniecierpliwił się marszałek senior, że to jednak trochę długo trwa. No, to pokazuje, że rzeczywiście tutaj dopóki będą takie możliwości jakby no, traktowania Mateusza Morawieckiego jako najpierw jeszcze składającego dymisję szefa rządu, teraz kandydata na premiera, więc tutaj pewnie z jednej strony podkreślanie zasług Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony budowanie jakiegoś alternatywnego dla większości programu, to będzie wykorzystywane tak długo, jak się da.
A czy z tego wysnuwa nam się jakiś obraz relacji, także w jakim kierunku pan prezydent będzie współpracował z nowym rządem?
Powiedziałbym, że w minimalnym zakresie będzie współpracował. To widać wyraźnie jednak, że ten kurs jest mocno konfrontacyjny, dlatego że no, w ubiegłym tygodniu się... wydarzyły dwie istotne rzeczy. Znaczy, po pierwsze, umowę koalicyjną ogłoszono, co pan prezydent w orędziu tym poniedziałkowym tydzień temu właśnie to wypominał, że jeszcze tego nie ma, no więc jest. No i wczoraj te głosowania udowodniły istnienie większości. To już nikt nie może mieć wątpliwości, że ta nowa większość jest, a jakby prezydent te dwa fakty zignorował i podejmuje decyzję, która oczywiście ona się formalnie mieści w ramach konstytucji, no bo ona rzeczywiście nie ogranicza, on może każdego właściwie desygnować na premiera tego nowego rządu, czy tylko kandydata na premiera, ale przecież te przepisy są po coś. To znaczy one mają doprowadzić do tego, że powstanie stabilny rząd. Natomiast no, taka decyzja prezydenta o powołaniu Mateusza Morawieckiego, ona jest jakby od samego początku przeciwskuteczna, dlatego że to widać wyraźnie, że to nie jest możliwe po prostu w tym układzie sił politycznych. Więc w jakimś sensie no, można powiedzieć tak, litera konstytucji się zgadza, ale już można powiedzieć, no, duch tych przepisów w jakimś sensie jest tutaj no, niwelowany. Prezydent jakby przechodzi nad tym do porządku dziennego, że oto decyduje się na krok, który na pewno do powołania rządu nie doprowadzi. I raczej tak konstytucji się stosować nie powinno.
Jakie kroki dzisiaj będą ważne, istotne, podjęte? Zdaniem pana, albo w najbliższym czasie.
To znaczy, tu jest dwie kwestie bardzo ważne. To znaczy, konstytuowanie się Sejmu to nie jest tylko prezydium. Znaczy, teraz się zacznie jeszcze ta kwestia, to są może rzeczy takie niezbyt fascynujące, ale ważne dla Sejmu. Podział na komisje na przykład, prawda? Wybór przewodniczących komisji. Tak jest. I wybór Trybunału Stanu, sędziów Trybunału Stanu, dlatego że kadencja Trybunału Stanu wygasa z kadencją Sejmu, który wybrał tych sędziów, więc jakby ten poprzedni Trybunał też zakończył wczoraj swoje funkcjonowanie, zakończył swoją misję i teraz będzie wybór członków tego Trybunału, a to w tej kadencji może być ważne, bo jeżeli słyszymy o planach większości, to o ile zazwyczaj ten Trybunał Stanu to jest taki bezrobotny raczej, to jest raczej taka honorowa godność, to akurat w tej kadencji może się zdarzyć, że ten Trybunał Stanu także będzie wykorzystywany do różnych rozliczeń, więc wybór. Zobaczymy, jak to się personalnie wszystko poukłada. No i oczywiście są zapowiedzi dotyczące uchwał sejmowych odnośnie sędziów dublerów i Krajowej Rady Sądownictwa. Tu trudno powiedzieć, czy to będzie dzisiaj, czy dopiero w tej drugiej części posiedzenia, no ale to są też niezwykle ważne działania, bo one się odnoszą już do tych obszarów, no, które Sejm ma wpływ. No, musi czekać oczywiście na ten proces tworzenia rządu, ale są takie obszary, gdzie Sejm już może decydować samodzielnie.
Zobaczymy, czekamy. Przed nami emocjonujący czas w polskiej polityce. Bardzo dziękuję. Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Bardzo.